Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tutaj Hania.
I Agata.
Przy sobie jestem.
Tak, to my.
Podejście drugie.
Ciekawe, czy ostatnie.
Zobaczymy.
Zobaczymy.
Dzisiaj jesteśmy dla was z tematem przebodźcowania.
Przebodźcowanie, przestymulowanie, jak kto woli.
Tak, obie nazwy można znaleźć w internetach.
Tak. I dlaczego ten temat?
Właśnie, chyba różne rzeczy gdzieś się pojawiły, dlaczego ten temat, bo to trochę pojawiły się jakieś nasze osobiste takie kawałki, gdzie zaczęłyśmy obie doświadczać przebodźcowania, a w zasadzie nawet bym powiedziała autowania różnych bodźców. Trochę to się też pojawiło przy lęku. No i jakoś zaczęłyśmy się chyba intensywniej nad tym zastanawiać, o co chodzi z tym tematem i czemu to ważne i też jakie to ma naprawdę ogromne konsekwencje dla samopoczucia fizycznego i psychicznego.
Mhm. Tak jak mówisz, nie? Ja tutaj też osobiście to w pewnym momencie ostatnim jakoś poczułam, że mój mózg krzyczy na mnie i mówi nie, za dużo, koniec, za dużo, naraz, nie rób mi takich rzeczy, które mi robisz. Krzyczał dość długo, ale ja tak
olewałam
go troszkę, no ale postanowiłam, że skoro jednak mamy siebie do końca życia, to jednak musimy się jakoś szanować. I to jest raz, ale dwa, że w ogóle mnie jakoś ten temat dosyć interesuje. To jest też to, co mówiłam chyba w innym odcinku, jak bardzo różne bodźce do nas docierają z różnych stron, a przecież nasza ta aparatura mózgowa nie jest w stanie świadomie zarejestrować wszystkiego. A informacji jest tak dużo i bodźców jest tak dużo i technologia poszła tak dalece do przodu i ta cała cywilizacja, że wydaje mi się, że to powinno być taki temat, który jest jednym z najważniejszych tematów, bo tak jak gdzieś czytałam, był taki autor książki już w latach 70. przestrzegał przed rozwojem cywilizacji, że nasze mózgi za tym nie nadążą.
Mm-hmm.
On to mówił o tym w latach 70.
To strasznie dawno.
Mm-hmm. Matko, to naprawdę
50 dawno. Lat temu.
O jedno, myślałam, że z 30 się zatrzymałam chyba po prostu na jakimś
tak, tam tak, roku. Że to już jest 2022, chociaż mi się też cały czas wydaje, że jesteśmy gdzieś w granicach roku 2000 coś, ale bliżej 2001 niż 22. Ale jestem ciekawa, bo teraz olśniło mnie, ale nie zapisałam tego, no i więc tego nie znajdziemy, ale gdzieś czytam takie porównanie, że tylko nie pamiętam, czy dzisiaj to dotyczyło, że to jest w jeden dzień, czy w rok, ale że nasze mózgi dostają tyle informacji, co kiedyś ludzie dostawali przez całe życie. I w zasadzie niezależnie od tego, czy to będzie rok, tydzień, czy jeden dzień, no to jest jakieś kosmiczne porównanie, nie?
Aha, to ja mam taki ciekawy przykład, który znalazłam w artykule pana, żeby nie przekręcić nazwiska, Igora Rotberga. Artykuł się nazywa W morzu informacji. On jak gdyby tutaj pisze o takiej metaforze, że w roku 1472 najlepsza biblioteka uniwersytecka na świecie w Queens była w posiadaniu 199 książek.
199
książek. Czyli jedna osoba była w stanie przeczytać cały zbiór w tej bibliotece. A dziś na świecie drukuje się 300 tysięcy nowych książek każdego roku. 300 tysięcy. I on się powołuje na też taką analogię, że czy takie dane, że w jednym tylko roku 2010, czyli tym gdzieś, gdzie myśmy się prawdopodobnie zatrzymały, tak, wyprodukowano czy napisano tyle książek, ile od początku świata do 2003 roku.
Oh God. No właśnie, z jednej strony wszystko fajnie, bo sobie myślę o tym z tej takiej perspektywy rozwojowej, że ojej, ile się można dowiedzieć, że to jest naprawdę coś niezwykłego w tej współczesności, w technologii, że jest taki no, niemalże nieograniczony dostęp do wszelkiej wiedzy. Ale faktycznie w tym wszystkim trochę tak jakby gdzieś był pominięty ten kawałek tego, że my naprawdę mamy jakąś ograniczoną pojemność mózgu. I nie myślę sobie o tym, że ona jest ograniczona, znaczy ona jest ograniczona pewnie na wiele różnych sposobów i oczywiście nie wykorzystujemy całego potencjału naszego mózgu, ale z drugiej strony to, w jaki sposób dzisiaj te nasze układy nerwowe są bombardowane bodźcami, ilością informacji i takimi też ilością różnych takich doznań zmysłowych, że tak jakbyśmy zapominali o tym, że to jest męczące. I męczące nie tak, no właśnie męczące dla układu nerwowego, tak już nazywając to wprost.
Tak, a jakby się jeszcze zastanowić, dlaczego to jest męczące, no to jeżeli mamy bardzo dużo informacji, to my musimy jakieś wybrać, a jakieś odrzucić. Im więcej jest informacji, tym ta selekcja jest trudniejsza. No bo jak mamy to wszystko przerobić i jak właśnie odróżnić dobrą informację, właściwą, od fałszywej, od mitu, czyli ziarna od plew, tak?
A przy okazji też informację potrzebną mi od absolutnie będącej jakimś szumem, chaosem, czymś, co w ogóle nie jest ważne. I to tak jak nawet gdzieś się pojawiają wiadomości i wydaje nam się, że coś ignorujemy, bo nie wiem, lecą reklamy w tle czy cokolwiek, to nasz mózg i tak jakoś ma z tym kontakt. I tak to słyszy, nawet jak to się bardzo wprost nie zapisuje w naszej świadomości. No potem się okazuje, że jesteśmy w stanie zaśpiewać reklamę ING.
To jeszcze... Myślałam, że powiesz coś innego i że już zacznę to śpiewać.
Nie. Na szczęście nic innego mi nie przyszło do głowy, bo potem sama bym śpiewała to do jutra.
Nie, za późno już mam. No dobra, ale to co powiedziałeś, że to jest takie fajne, że mamy dużo więcej, tak? Czy dużo więcej książek, czy dużo więcej możemy się dowiedzieć, że szybko możemy się dowiedzieć. To ja osobiście jak gdyby miałam z tym taki kłopot, że i myślę, że no nie jestem jedyna na świecie, że ta dostępność bywa bardzo przytłaczająca. Bo jak to jest, że ja mam to na wyciągnięcie ręki, a ja tego nie wiem.
Ja co więcej długo miałam i nadal nie jestem pewna, czy się z tego już wyzbyłam tak totalnie, a długo miałam takie przekonanie, że ja wręcz powinnam wiedzieć te różne rzeczy, bo nie wiem, już trochę pojadę stereotypem, ale tak, nie wiem, człowiek wykształcony w dzisiejszych czasach to powinien się interesować tym i tamtym i powinien jeszcze mieć wiedzę z takiego i z jakiegoś tam jeszcze innego zakresu, a ja się łapałam na przykład na tym, że mnie to ani trochę nie interesuje. No i co? Nie? I jestem jakaś głupia. Czy whatever. A właśnie, ale to jest na wyciągnięcie ręki, nie? Ja wiem, co to o mnie myślisz.
No nie, tak nie myślę, ale ja miałam inny kłopot, bo ja chciałam wiedzieć wszystko. Mnie wszystko interesowało i tylko, że na każdą informację, żeby ją przyswoić, potrzeba czasu. I nie można być jednocześnie dobrym, no na przykład niech będziesz w tej psychologii i jednocześnie interesować się teorią muzyki, jak zbudowany jest, nie wiem, statek, tak? Jak się dzierga na drutach, teraz już wymyślam naprawdę, no może szalik kiedyś w życiu wydziergałam, nic więcej, ale chodzi o to, że dla mnie ta dostępność była taka przytłaczająca, bo zderzająca mnie bardzo z moimi ograniczeniami, że ja bardzo chciałabym to wszystko wiedzieć, bardzo chciałabym przeczytać wszystkie swoje książki, jakie znajdują się w ogóle w tym pomieszczeniu.
Uwierzcie, jest ich tutaj dużo.
Tak, ale jednak mój mózg, mój czas jest ograniczony.
No to ja zaczęłam od jakiegoś czasu właśnie też tak obserwować takie swoje osobiste zmęczenie ilością właśnie i bodźców, i informacji jakoś dopływających i tego, co się jakoś wokół mnie działo, i zaczęłam sobie różne bodźce odcinać. No, chyba jeszcze wcześniej nie nazywając tego przestymulowaniem czy przebodźcowaniem, dopiero jak dzisiaj patrzę na to tak z perspektywy czasu, to sobie myślę, kurczę, to było trochę o tym. I ja naprawdę byłam i nadal bywam w takim trochę rozkroku, że z jednej strony naprawdę widzę, że to moje ciało krzyczy, nie, już nie odpalaj obrazu, dźwięk, to maks, co jesteś w stanie przyjąć. A z drugiej strony, no mam takie, że ale jak to, nie? Jak to miałabym, nie wiem, czegoś się właśnie nie dowiedzieć, nie? Pominąć, nie wiem, siedzieć w ciszy. Ale faktycznie, no to ja mogę powiedzieć o tym, co ja sama obserwowałam, ale możemy też przejść trochę ogólniej do tego, co w ogóle z przebodźcowania się dzieje. No ja czułam, że jestem po prostu okropnie zmęczona, nie? Mm-hmm. Tym takim, tą ilością napływających bodźców.
W ogóle ten taki syndrom został opisany jako syndrom zmęczenia informacją. Został opisany przez doktora Davida Lewisa. I on się charakteryzuje właśnie objawami psychicznymi, ale też fizycznymi, że może być na przykład podwyższone ciśnienie krwi, osłabienie widzenia i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to już taka nasza choroba cywilizacyjna.
Mhm. Ja też jestem ciekawa, jaka część, nie wiem, chronicznych bóli głowy, czy jakichś takich napięć w ciele, jaka część tego może być też związana no właśnie z tym takim stresem, nie tylko psychologicznym, na które się sporo zwraca uwagi, ale też właśnie z takim stresem fizycznym, czy chronobiologicznym, jeszcze taką mądrą nazwę znalazłam, ale to też właśnie związane jakoś z przebodźcowaniem poprzez różne zmysły, nie? Czy dźwiękami. Czy obrazami, czy jakąś taką, no, różnymi innymi kanałami też to przebodźcowanie do nas dochodzi.
Mhm. Bo tak, syndrom zmęczenia informacją, to rozumiem, że jest w ogóle dotyczy informacji jako informacji, czyli jakiejś treści i tak dalej, ale każdy bodziec jest też jakąś informacją dla naszego układu nerwowego, tak? On musi każdy ten bodziec odebrać, na niego zareagować.
Coś przetworzyć.
Przetworzyć, uznać, czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego. Więc to nie tylko chodzi o słowa docierające w różnej formie, ale o te wszystkie takie niewerbalne też bodźce, tak? Czyli te właśnie rodzaje światła, dźwięki, nie tylko głośne, ale właśnie też jakieś takie irytujące, nawet mogą być ciche, ale powtarzalne, na które na przykład nie mamy wpływu.
Tak. Ale też to, co czujemy tak dotykowo, nie wiem, jakieś nie do końca przyjemne ubranie, albo coś za ciasne, albo z nie takiego materiału, że ten kanał dotykowy też ma znaczenie, ale też jeśli chodzi o temperaturę, czy jest nam za zimno, czy za ciepło, to jakby kolejne kolejne kanały, nie, tych informacji.
To mi się też tak skojarzyło z tym wiecznym problemem przegrzewania dzieci, nie? Że jak się je ubiera tak za ciepło i później się dziwi, że one są takie jakieś nadpobudliwe, płaczliwe i tak dalej, a to jest jednak też taka nadinformacja dla ich organizmu, jeżeli jest za gorąco. Mm-hmm. Oczywiście to jest w dobrej wierze, żeby się nie przeziębiło, ale...
No właśnie. Ale to też, tak jak zwróciłam uwagę i to jest moje zwrócenie uwagi, ale też faktycznie w różnych artykułach, które czytałam, że u małych dzieci to jakby ta uwaga na to, żeby jednak ich nie przebodźcowywać, że to jest coś, co dzisiaj jest już bardzo jakieś takie widziane, nie? Że tak. Dostosowuje się tam, nie wiem, właśnie kolory, nie macha się dzieciom 8 karuzelami, które jeszcze przy okazji wydają jakieś, nie wiem, dźwięki. Tylko, że jakby wiadomo, że czasami dzieci reagują na przebodźcowanie płaczem i że wtedy im się raczej te dźwięki czy inne bodźce ogranicza. Ale to, co my sobie fundujemy już
to
w dorosłości.
To są takie karuzelki, no.
Please, no.
Mm-hmm. No tak się właśnie do tego uśmiechnąłem, co powiedziałeś, że jeszcze przy dzieciach, no i tak, to nie jest tak, że wszyscy tak uważają, bo są przecież wszyscy tacy, że rzeczywiście
jakoś nie... Kuci,
kuci,
machamy.
Kuci, kuci, przytul ciocie mocniej, mocniej, nie? Ale że my dorośli nie jesteśmy zupełnie nagle, nie dostajemy jakiegoś resetu w mózgu, przechodzimy przez jakąś maszynę i nagle jesteśmy innymi ludźmi. My też mamy układ nerwowy różny, tak? Niektórzy z nas mają bardziej wrażliwi, niektórzy mniej, niektórzy mogą mieć takie już od wczesnych lat zaburzenia integracji sensorycznej, które też mają miejsce w dorosłości. Możemy nawet tego nie być świadomi.
Mm-hmm.
A jednak nasza rzeczywistość to są takie karuzelki. Mnóstwo latających misiów, przytulających cioć.
Tak, to na dźwięku.
Z każdego kąta.
Mm-hmm. Ja też miałam takie, może to porównanie jest lekko hardkorowe i nadmiarowe, ale, no, ale przyszło mi jednak do głowy, bo z jednej strony trochę widzę to, jak nasze układy nerwowe no, adaptują się do tej sytuacji, że no, trochę jednak jest, zachodzi jakiś taki proces habituacji, ale pomyślałam sobie, że właśnie, że to, że my się do czegoś nawet jakoś trochę przyzwyczajamy, to wcale nie oznacza, że to jest jakaś zdrowa norma, bo sobie pomyślałam, że osoby będące na przykład w przemocowych związkach też w pewnym momencie się do tego w jakiś sposób przystosowują, co nadal nie oznacza, że to jest dla nich dobre, że to jest jakaś norma i że to jest właśnie jakieś optymalne, no bo nie jest. Mhm. Trochę myślę o tym jednak w kategorii takiego, wezmę to znowu w cudzysłów, zamachu na nasz układ nerwowy, kiedy sobie robimy właśnie takie te rollercoastery i karuzele i inne cuda. I nawet jeśli ten nasz układ nerwowy się trochę do tego przyzwyczaja, to wcale nie oznacza, że to jest dla niego dobre. I no, że po czasie możemy zacząć się właśnie orientować, że o, już jest mi coraz gorzej, nie?
No, cały problem, znaczy, bo oczywiście my jako ludzie mamy taką zdolność adaptacji nawet do najgorszych warunków, tylko tu chyba taki najważniejszy jest ten niewspółmierny rozkwit tej technologii w stosunku do rozkwitu naszego mózgu, tak? Że ten nasz mózg też się oczywiście przez lata będzie zmieniał i adaptował do nowych warunków, do cywilizacji coraz bardziej, tak? Może kiedyś wykształcimy takie ręce, że będziemy mieć tylko palec do scrollowania i więcej nam nie będzie potrzeba. Tak?
Chyba jeszcze kciuk by musiał zostać, nie? Żeby tam pisać literkami.
Czyli taki E.T., nie no. Tak. Tam będzie... Być może, tak? No może jeszcze, nie wiem, zostanie serdeczny na obrączkę, to zależy, jak się będą miały różne instytucje. Może to też zaniknie. No ale dobra, na poważnie, tak? To chodzi o to, że technologia idzie w dużo szybszym postępie, niż są w stanie nadążyć za tym nasze mózgi. I to, jak wiele informacji wokół nas krąży. To chociażby taki przykład, też się powołał na ten artykuł, że każdej minuty wysyłamy 12 milionów SMS-ów.
W sensie jako ludzkość.
Jako ludzkość. No może zwierzęta też tam coś do siebie piszą. No, no, nie, że one są mądrzejsze. A każdego dnia wysyłamy 294 miliardy e-maili. Trochę dużo, co?
Zamurowało mnie.
Już tam pomijam te wszystkie takie klimatyczne różne rzeczy, gdzie to wszystko się przechowuje. To jest tam inny temat. To, co mnie jeszcze jakoś tak zasmuciło, to, że dzisiejszy świat przez tą dostępność informacji, przez to, że jest ich tak dużo, zaczyna... W dzisiejszym świecie ta jakość informacji zaczyna bardzo drastycznie spadać i wzrasta liczba jakichś takich fałszywych treści, dezinformacji i tak dalej, ale okazuje się też, że tak zwana wartość rynkowa informacji o niższej jakości jest bardziej pożądana przez odbiorców. I też wprowadza się coś takiego już celowo, że obniża się jakość informacji, żeby ona była bardziej dostępna. I tu, tak. Hania, widocznie nasze informacje są tak mądre.
Że dlatego się tak nie przebijamy daleko.
Musimy jeszcze obniżyć ich jakość.
Wiesz co, rozumiem, że wtedy musiałybyśmy kręcić po prostu spożywanie przez nas posiłków. I jeszcze więcej kłopot, to pewnie miałoby sens. No dobra, no ale realność jest taka, że nie chcemy tego robić.
No nie.
Ja już mam kłopot z tym, że wrzucam co chwilę swoją twarz do internetu pod jakimiś tekstami, więc no...
No, dzielna jesteś. Ja też miałam wrzuciłam jedną relację rozmazaną, no to jakoś mi tam poszło, ale z drugą siedziałam nad swoim jeszcze niewyrobionym kciukiem do przyszłości dość długo i wahałam się, w końcu nie udostępniłam, bo stwierdziłam, że no nie, no.
Nie. No właśnie, no więc z tą jakością informacji, no to jednak trochę nam zależy na tym, żeby to było chociaż... w miarę jakieś. No dobra, ale gdyby tak iść już kawałek dalej, no to co my z tym możemy zrobić? No bo rozumiem, że nie zatrzymamy świata. Ani my, ani zakładam, że wy też nie. Chociaż czasami bym chciała, żeby ktoś go zatrzymał, no ale rozumiem już też i przyjmuję i akceptuję, że to się nie wydarzy.
No, uważaj na słowa, bo... Może się świat zatrzymać, tylko nie tak, jakbyś chciała.
Nie, akurat tak. To zdecydowanie wycofuje się jednak nawet z takich wizji. Załóżmy, że to się nie wydarzy i że nikt nie wpadnie na ten pomysł, żeby to zrobić. Ale jednocześnie no, jakoś widzę ogromną potrzebę tego, żebyśmy mogli się uczyć jakoś tak osobiście wszyscy, każdy indywidualnie, trochę takiej jakiejś takiej osobistej wewnętrznej ochrony. Nie wiem, czy to zdanie było po polsku, ale no, jakby zmierzam...
Zrozumiałam, więc było.
A, okej. Okay. No właśnie, bo ponieważ nie zatrzymamy świata, no to możemy jednak zadbać w tym wszystkim o siebie sami, a nawet pewnie czasami potrzebujemy o siebie zadbać. I no, przychodzi mi do głowy tutaj to, w jaki sposób my możemy taką higienę tych bodźców i różnych informacji robić.
No to dawaj.
No jakby tak w ogóle sobie pomyślałam chyba w pierwszej kolejności, że dobrze byłoby zacząć od takiej osobistej diagnozy. I to diagnozy to tak trochę na poważnie, trochę z przymrużeniem oka, ale żeby w ogóle... trochę poskanować sobie siebie pod kątem bardzo różnych bodźców, co mi pasuje, a co mi nie pasuje. Nie? W jakich dźwiękach ja lubię być, a w jakich jest mi absolutnie niedobrze. Jaka temperatura jest dla mnie optymalna, a jeśli ona jest inna, to co ja mogę wtedy zrobić z tym, żeby było mi trochę bardziej komfortowo. W jedną stronę jest łatwiej, w drugą trudniej, ale no nie wiem, tak, bo jak jest mi zimno, no to mogę się po prostu cieplej ubrać. Jak jest upał, no to na upartego mogę włączyć klimatyzację, jeśli mam do niej dostęp. No ale że tak naprawdę potrzebuję sprawdzić no, różne też inne rzeczy, nie? Żeby znaleźć jakieś takie swoje optimum. I to chyba jest coś, od czego bym w ogóle zaczęła.
Mhm. Można to robić też taką metodą prób i błędów, ale troszeczkę też skorzystać z takich wskazówek, że pewne rzeczy zostały już określone jako jednak negatywnie wpływające, jak na przykład, nie wiem, niebieskie światło, czy migające, takie stroboskopowe, które też czasami Netflix na przykład ostrzega przed użyciem takich świateł w niektórych serialach. Mhm. Możemy zwrócić uwagę na to, ile takich, to się diody nazywa, tak? Takie te małe światełka, co są przy telewizorkach i tak dalej. Ile tego się pali w tyle, gdy śpimy, tak? Że spróbować, oczywiście nie przez jedną noc, trzeba jakoś jednak wprowadzić w takim dłuższym wymiarze, ale poeksperymentować.
Mówisz
z opaską na oczy.
Tak, bo mówisz o tych diodach przy telewizorze i innych sprzętach, ale wiem, że ty robisz akurat to regularnie, ja tego nie robię. Zasłaniasz żaluzje na noc. Jednak zdarza się, że przez okna pomieszczeń, w których śpimy, wpadają jakieś światła z zewnątrz, czy to jakaś lampa uliczna, czy jakieś inne tam jeszcze rzeczy, które się w nocy świecą. I to też niekoniecznie wpływa dobrze na jakość naszego snu, nie? Że jak jest za jasno, no to tej tam melatoniny, tak, wydziela się zbyt mało. I to znacząco wpływa też na jakość snu.
No to ja jestem taki chyba trudny przypadek pod tym względem. Znaczy ja rzeczywiście bardzo dbam o ciemność, bo mnie budzą naprawdę pierdołki, tak? Mam taką ładowarkę z zielonym światełkiem, żebym mogła znaleźć po ciemku telefon. Niby taki super wynalazek. Ale już kilka razy przykryłam ją poduszką czy czymś, ponieważ mnie to światło w nocy budzi.
Aha.
I budzą mnie takie małe już duperelki. Im bardziej sobie zaciemniam to pomieszczenie, tym bardziej czuję, jak coś nawet małego mi przeszkadza. I wybija mnie z tego snu.
Właśnie, bo też jakby przyzwyczajamy się trochę, nie? Do jakiegoś takiego pewnego większego komfortu. No i potem też potrzeba inwestować trochę energii w to, żeby sobie ten komfort dalej jakoś zagwarantowywać. Nie?
No i teraz powiemy coś, co zabrzmi pewno jak różne porady rodziców dla nastolatków, tak, no, nie rób tego, nie pij tam, nie chodź po pubach i tak dalej, czyli zrzędzenie, tak, no ale marudy. Używanie smartfonów przed snem.
Smartfonów, telewizora, wszystko co generuje to niebieskie światło, to różni naukowcy, więc tu nie przytoczymy konkretnego nazwiska, ale mówią, że no, 2 godziny to tak dobrze by było.
Przed snem.
Przed snem, żeby wszystko wyłączyć. No.
I co?
Robisz
i kto tak?
Tak
robi? Czy ja tak robię?
Tak.
Poczekaj, sprawdzę, bo jeszcze coś ciekawego mam do powiedzenia.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Co pytałeś?
No ja tak nie robię.
Nie, ja też tak nie robię.
Ale wiem o tym, nie? A jednocześnie jestem coś takiego trudnego, żeby... 2 godziny to już w ogóle jakiś hardkor.
No. Dwie godziny jestem w pracy do tej pory.
No dobra, no to nie świecimy tu przykładem, ale faktycznie...
Nie świecimy, świecimy niebieskim światłem zła.
Tym właśnie świecimy. No niemniej myślę sobie, że warto przynajmniej o tym wiedzieć, nie? Że to, że to ma wpływ i że jeżeli mój sen jest jakoś zaburzony, no to...
To wasz sen też będzie. Jeżeli Hani sen jest zaburzony, to wasz sen będzie.
O Boże, nie wytniesz będzie to. Na poważnie. Nie wiem, czy to wytnę.
Dobra.
No ale no dobra, no to gdybyśmy miały polecieć dalej z różnymi radami, no to co jeszcze byśmy miały mądrego do powiedzenia?
No dobra, mówiłyśmy o hałasie, tak? Mówiłyśmy? Bo już mi się miesza.
O hałasie wydaje mi się, że nie. A to, co jakoś bardzo zwróciło moją uwagę i no, mam poczucie, że jest ważne, no to, że z hałasem wcale nie zawsze chodzi o jego głośność. O to, czy jest za głośno. Tylko, że czasami nawet jeśli dociera do nas naprawdę nieszczególnie głośny dźwięk, ale irytujący, to, że to, no, że to jest straszne.
Jak kuna.
Biega ci w nocy.
Pod bitce. Nie, ale ona to nawet cicha nie jest.
No ale że to są rzeczy do eliminowania.
No tak, tylko nie wszystkie da się eliminować, nie? No bo ja rozumiem, że możemy być tak asertywni i chodzić po sąsiadach i na przykład ich uciszać, czy złapać w końcu tą kunę, ale, no ale też nie zawsze się da.
No dobra,
ale po to są stopery. O, stopery.
Tak, no to stopery to jest jedno, ale ja też pomyślałam sobie, że serio są sytuacje, w których się nie da wyeliminować pewnych bodźców, nawet takich, na które jesteśmy wyjątkowo osobiście przewrażliwieni. I to mam wrażenie, ma wtedy znaczenie takie ogromne, to, że ja mogę o siebie zadbać przed i po. Że jeśli wiem, no nie wiem, dajmy na to, że w pracy czegoś nie będę w stanie uniknąć, co będzie dla mnie jakoś takie przeciążające, to że ja na przykład, nie wiem, przed wyjściem do pracy daję sobie jakieś 15 minut w takim dużym komforcie, nie wiem, właśnie w ciszy, jakoś na spokojnie, z wyłączonymi wszystkimi innymi bodźcami i po powrocie do pracy też zapewniam sobie chociaż chwilę na taką regenerację tego układu nerwowego. Że dbam o taki balans właśnie gdzieś tam w ciągu dnia, bo to też, jak się przygotowywałyśmy, to chwilę o tym rozmawiałyśmy, że te różne pomysły na wyjazdy w głusze, to że one są spoko, ale one nie załatwiają sprawy jakoś tak długoterminowo, że no to... No, nie doprowadza to ostatecznie do jakiejś takiej faktycznej regulacji.
Tak, że to trzeba jak gdyby wprowadzić taką trochę dietę, tak? Taką na stałe, taką higienę.
Styl życia.
Styl życia. Oczywiście, żeby też się nie dać zwariować, bo rzeczywiście to zjawisko habituacji do pewnych dźwięków, no to nasz mózg umi sobie. Hej, obniżam jakość podcastu, będziemy mieć więcej odbiorców. Nasz mózg umie se poradzić z tymi bodźcami. Ja sama ja mieszkała koło dworca, ja nie słyszałam. Okej, to na poważnie. Się bardzo staram, no. Dobrze, już jestem poważna. Chciałam powiedzieć na poważnie, że no pewne rzeczy, które są powtarzalne, no nasz mózg sobie z tym poradzi, tak? Ale no żebyśmy też zadbali o to, no bo jednak jak ty mówisz o pracy, tak? To sobie myślę, że to jest jednak dla większości ludzi spory czas życia, nie? I tam może być dużo więcej różnych bodźców. No już pomijam, że pewno są jakieś wymogi BHP, jak powinno wyglądać jakieś pomieszczenie, no ale sama pracowałam w różnych miejscach i bym powiedziała
szału nie ma.
Przepisy swoje, ale...
No właśnie, przepisy swoje, rzeczywistość swoje, ale też te przepisy jednak pomijają ten taki kawałek indywidualny. Nie, że nawet jeśli coś się mieści w granicach przepisów i w granicach jakichś norm, a dla mnie osobiście no nie,
mhm.
no to nikt mi tego nie zmieni, nie? Pytanie, czy ja mogę o to zadbać, czy nie jestem w stanie, nie? Bo coś jest na przykład nie do przeskoczenia. Bo to naprawdę jednak jest bardzo indywidualne, w jaki sposób doświadczamy różnych bodźców.
No właśnie mi przypomniała się taka scena z miejsca, w którym pracowałam, nie podam nazwy, kiedy wchodzi tak zwana kontrola warunków pracy z termometrem i mierzą temperaturę w otoczeniu. Wychodzi, że jest 16 stopni.
Nie.
I mówią 21. A ja siedzę prawie z gilem z nosa i mówię, tak właśnie jest.
21.
No dobrze, no ale no to, więc tutaj akurat to jest taki mój przytyk, że to nawet nie chodzi czasami o indywidualne nasze takie widełki, w których my się mieścimy, tylko no, że czasami jest jak jest, nie? I że nie zawsze będziemy mieć na to wpływ.
Mm-hmm.
I wtedy warto zadbać o to, na co mamy wpływ, czyli to, co się dzieje w naszym domu.
Tak. Mm? No bo tu mamy trochę więcej wpływu. Chociażby na temperaturę.
No. Ojej, ja mam dziś tyle dygresji. Uspokój mnie, Hania.
Ale jestem ciekawa, podzielisz się.
Ojej, nie, za dużo osobistych rzeczy mi się pojawia. W sensie, że to odczuwanie temperatury, to jest u mnie w domu non-stop kłótnia o to samo. Ja zawsze jest mi za zimno, innym jest za ciepło. Więc jak jesteśmy gdziekolwiek na wakacjach, gdzie jest tak zwana klimatyzacja, którą można ustawić, no to przynajmniej 4 kłótnie na temat, ile jest na wyświetlaczu, bo na wyświetlaczu jest 24, a ja to odczuwam jako 16,5.
Nie, no tutaj zdecydowanie wiem, że jedziemy na tym samym wózku w kwestii o doświadczenia temperatury, bo 26 stopni na plaży to wymaga ubrania swetra.
No oczywiście.
No więc jasna sprawa.
No.
No, to jest cały czas o tym indywidualnym odczuwanie różnych rzeczy. No i jednak fajnie, żeby to wybrzmiało, że żadna z tych opcji nie jest lepsza lub gorsza, tylko no mamy różne potrzeby jako ludzie.
Mm-hmm. My tu mówimy o normie, nie?
Mm-hmm.
Czyli mówimy o typowych układach nerwowych. No a jest jeszcze cały ten obszar różnych zaburzeń, czy to są, nie wiem, zaburzenia integracji sensorycznej, czy zaburzenia ze spektrum autyzmu i tak dalej, które już wyjściowo będą miały problem nawet z tymi bodźcami, z którymi my sobie dobrze radzimy.
Tak, nie? Że tam ta nadwrażliwość może być dużo, dużo większa.
Mhm.
Tak, ale też sobie myślę o tym, że coraz więcej jest takich okoliczności, w których pojawia się jakiś rodzaj zadbania też o osoby z nadwrażliwością. Już nie mówię o terapeutach integracji sensorycznej, ale przypominają mi się, teraz uciekła mi nazwa, ale kina czy jakieś specjalne spektakle właśnie dla osób ze spektrum autyzmu. Mhm. I one mają jakąś taką swoją szczególną nazwę. Jak ona mi się przypomni, to gdzie się napisze. Ale to generalnie coś w nazwie jest, że dla wrażliwych sensorycznie.
Mhm.
Nie mam pojęcia tak naprawdę, jakby co jest zadbane w inny sposób, ale... No ale jakby jest to właśnie z myślą o osobach jednak z dużą taką wrażliwością zmysłową.
No okej, ale jak jesteśmy przy zadbaniu, to tak sobie też myślę o tym zadbaniu o to przebodźcowanie informacyjne, tak? O tą treść, bo w ogóle już opisano taki syndrom, się nazywa FOMO.
Mm-hmm. Fear of missing out.
Yes. Mm-hmm. czyli taki strach, lęk przed ominięciem czegoś. I to też jest taka ważny obszar, żebyśmy tutaj poruszyły, że to, co się dzieje dziś, ta dostępność internetu, dostępność tylu informacji, media społecznościowe, to, jak to wszystko działa, może nam powodować, powodować, tak? Jakieś takie złudzenie, że my musimy być cały czas w centrum wydarzeń, bo to jest możliwe.
Tak, bo tylko na chwilę zniknę, to nie wiadomo, co mnie ominie. Nie? I faktycznie tego lęku jest dużo. I skroluję Facebooka, Instagramy czy inne tam jakieś portale. Mhm. Mimo, że w zasadzie wyraźnie widzę, że tam nic nie ma w tym momencie, bo scrollowałam ostatni raz 10 minut temu.
Wiesz, mi się wydaje, że nie wszyscy widzą, że tam nic nie ma, ale że wydaje się, że to jest właśnie bardzo znaczące, żeby zapamiętywać wszystkie informacje o wszystkich innych. Mm. I
co tam znowu mądrego zacytujesz?
A nic. Ale dobra, jak już prosisz. Nie, bo trafiłam na też taką wzmiankę, że według pewnego profesora antropologii ewolucyjnej, pan się nazywa Robin Dunbar, ludzki mózg może zapamiętać tylko 150 znaczących kontaktów towarzyskich. I ta liczba odnosi się nie tylko do społeczeństw zachodnich, ale jest też stała na przestrzeni dziejów ludzkości. Co za tym idzie, jakbyśmy sobie pomyśleli, ile my tak realnie mamy znajomych. Ja nie mówię o przyjaciołach, o bliskiej rodzinie, tylko w ogóle o ludziach, których mamy w mózgu. Tak, że wiemy, jak się nazywają, cokolwiek o nich wiemy, to jak dodamy wszystkich znajomych na Facebooku, czy tam Instagramie, plus rodzinę, plus znajomych i tak dalej. Myślę, że to 150 to...
Czy to 150 to... Nie mogę się wysłowić, bo to strasznie mało. Mm-hmm. Ojej. No ale to ciekawe.
Mm-hmm. Ale to znowu chodzi o tą dostępność relacji, mm-hmm. tak? Że tak naprawdę to my z tymi wszystkimi znajomymi z Facebooka przecież nie jemy codziennie śniadania, tak? Nie spotykamy się przynajmniej raz w tygodniu. I że tak naprawdę można ich uznać jako wirtualnych. Natomiast jednak oni w naszej głowie jak pewien taki kawałek informacji są jako osoby, z którymi mamy jakąś więź łączącą, chociażby to był rzeczywiście taka złudna nić. To jednak może to dawać takie przytłoczenie, że mam tyle znajomych, że mam wobec nich na przykład jakieś zobowiązanie.
Tak, że z każdym trzeba wiedzieć. Jakoś, nie wiem, trzymać kontakt. Tak, właśnie tak jak mówisz, wiedzieć co u niego, śledzić to, sprawdzać, dopytywać, ale ciekawe, ile z tych relacji faktycznie ma taki wymiar autentycznej bliskości, takiej dostępnej, nie? Że jak coś mi się wydarzy, to ja mogę zadzwonić, odezwać się i poprosić o pomoc, albo nie wiem, że to będzie ktoś, kogo zaproszę na swoje urodziny. Mhm.
A to już w ogóle jeszcze większy, szerszy temat, ale tak sobie pomyślałam, że o skali tego zjawiska, tego właśnie zespołu czy syndromu FOMO świadczy to wydarzenie, które miało chyba w zeszłym roku, że nie wiem, czy Facebook, Instagram, coś
wszystko
nie działało.
Wszystko przestało działać.
Przez
wszystko,
parę godzin.
Tak, ja nie mogłam do ciebie wtedy wysłać wiadomości na WhatsAppie nawet.
A ja o tym nie wiedziałam, w ogóle
no,
dowiedziałam się o tym
bo
później.
Ja próbowałam.
Ale to, co mnie wtedy jakoś strasznie przestraszyło, że ludzie zaczęli odgrzebywać, nie wiem, czy naszą klasę, czy gadu-gadu, to było tylko parę godzin.
Tak.
Parę godzin, które... ja pamiętam, że ja wtedy odczułam jakiś taki rodzaj ulgi, że to teraz
nie
już
trzeba.
Nie będzie na mnie, że ja się tam, nie wiem, nie kontaktuję, nie lajkuję, nie odpowiadam. Po prostu nic nie działa, ale super. Mhm. Ale ludzie naprawdę panikowali i rozumiem, że to, co wtedy się działo, to jest trochę obraz naszych dzisiejszych lęków, bycia poza niewiedzenia czegoś, bycia pominiętym. Mhm. Tak, że trzeba mieć cały czas taką rękę na pulsie. Oczywiście te wszystkie Instagramy, Facebooki i tak dalej, to wszystko bardzo mocno przez te wszystkie algorytmy zapraszają, tak? Że no właśnie.
I też te algorytmy tak naprawdę po to są i taką mają intencję, żeby nas tam trzymać jak najdłużej, do naprawdę jak najdłużej. Nie? No i tu chyba znowu dochodzimy do takiego wniosku, mam wrażenie, nie pierwszy raz podczas różnych naszych nagrań, że naprawdę my potrzebujemy używać mózgu, ale to nie tego zabałaganionego różnymi informacjami, tylko tego takiej resztki świadomości, żeby siebie też móc ochronić przed pewnymi rzeczami. I ja jakby nawet jak się przysłuchuję nam, to sobie myślę, kurczę, jakie to jest niezwykle trudne, bo ja widzę swój rozkrok, gdzie z jednej strony no właśnie czuję jakiś większy komfort, kiedy trochę mniej się wokół mnie dzieje, kiedy mniej dociera do mnie bodźców, kiedy mam jakiś rodzaj takiego, nie wiem, uspokojenia i braku jakiejś presji, że ja widzę, jak w ogóle mam całe rozluźnione ciało i jest mi wtedy przyjemnie. Ale obok tego jest też jakiś rodzaj takiego wewnętrznego niepokoju i napięcia, że o Boże, 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 coś mnie za chwilę ominie, albo o Jezu, ja znowu nie przystaję do tego, co jest teraz takie społeczno-kulturowo na topie. No ale tak trochę już bardziej na chłodno i nawet wiedzowo, no to sobie myślę, no dobra, no fajnie, że to jest wszystko na topie i kultura do tego zaprasza, ale to serio nie jest korzystne dla mózgu, nie w takiej ilości.
Ale tak sobie pomyślałam teraz o tym też, o czym mówiłyśmy jeszcze przed nagraniem, że, bo to jest taka opowieść o pewnych wymogach społecznych, o tego, do czego nas zaprasza dzisiejszy świat, tak, że część potrzeb, które my odczuwamy dzisiaj, to nie są nasze prawdziwe potrzeby. One są nam w jakiś sposób wdrukowane, jakoś wszczepione. I tak jak sobie żartowałyśmy, że fajnie jakby była taka maszyna, oczywiście wymagałaby technologii, więc o czym my tutaj mówimy, tak, ale że byłaby taka maszyna, do której się wchodzi, ta maszyna skanuje człowieka i mówi 68% twoich potrzeb jest, chciałam brzydko powiedzieć, ale jest fałszywa. To nie są twoje potrzeby.
Usunąć?
Usunąć?
Yes. Tak, no bo to prawda, że spora część potrzeb, która się nam dzisiaj pojawia w głowach, to nie ma nic wspólnego z jakimiś takimi naszymi realnymi potrzebami ludzkimi, że one, nawet ich zaspokojenie de facto nie daje tego, czego byśmy potem oczekiwali. I jest to pewien kłopot, żeby się z tymi prawdziwymi potrzebami spotykać. Ale tak przyszło mi do głowy, że to jest coś chyba, o czym nie powiedziałyśmy, że czasem korzystamy świadomie, nieświadomie, trochę podświadomie, ale w jakimś sensie jednak celowo z tego nadmiaru bodźców, żeby siebie od czegoś odciąć. Właśnie.
Brzydki temat, zaczynasz, dziewczynko.
Sorry, ale niedługo musimy kończyć, więc go chcę zacząć. Bo to jest jedno, że ten świat nas różnymi rzeczami bombarduje, ale zdarza się, że to jest nasz wybór, trochę nie zawsze wcale świadomy, ale pewien wybór, że ja wolę gapić się w telewizor, scrollować Facebooka albo, nie wiem, robić tam jeszcze różne inne rzeczy, żeby nie czuć tego, co się we mnie dzieje, żeby nie być w kontakcie. Nie wiem, ze swoimi emocjami, ze swoimi potrzebami i tak dalej, i tak dalej. Z jakimś w ogóle wewnętrznym stanem.
No, bo jak ciebie słucham, to można by się tak zastanowić, że ale właściwie no to tak to ładnie brzmi, to wystarczy się po prostu skupić i poznać te swoje potrzeby, z nimi iść i wtedy tam będzie pięknie i miękko, tak? Ale rozumiem, że dla niektórych te potrzeby, które my tutaj nazwiemy, że one są okej, mogą w ich umyśle być strasznie zagrażające i nie chcą mieć z tym kontaktu. Nie? I tak sobie myślę, że bycie na przykład chociażby w tej ciszy takiej dosłownej,
tak.
Czy też takiej metaforycznej, czyli po prostu, nie wiem, jakoś bardziej przy sobie, tak, że nie na zewnątrz cały czas, to może być takie straszne dla osób, które kojarzą ciszę I bycie samemu z tą taką negatywną samotnością, z tym odrzuceniem, z tym byciem pozostawionym i że tworzenie sobie takiego świata pod tytułem mam 1500 znajomych, non-stop czegoś słucham, non-stop, nie wiem, no nawet podcastów, tak? Jakieś dwie miłe panie do mnie cały czas mówią. Nie, nasze podcasty są bardzo zdrowe. No ale dobra, no wiadomo, to nie o to chodzi. Nie chodzi nawet o treść, tylko chodzi o sposób zajmowania sobie myśli, że to chroni trochę przed takim wewnętrznym doświadczeniem, że ja tak naprawdę w głębi duszy czuję się strasznie, strasznie samotnie i to wszystko, co robię wokół siebie, ten taki szum, czy to będzie nawet podkręcanie muzyki, nie wiem, podcastów, filmów, seriali.
Czegokolwiek.
Nawet niech to będą książki, tak? Ale że tego będzie bardzo dużo, to pytanie, czy to nie robię sobie takiego sztucznego tłoku?
No, że to ja też pomyślałam sobie, bo to byłoby trochę o samotności, ale pewnie tych emocji, które można by zagłuszać kolejnymi bodźcami, może być znacznie więcej. I mam poczucie, że jest to jednak pewien kłopot. I oczywiście mam też jasność, że to wcale nie jest takie proste, nie? Że teraz co nagle wszystko wyłączę i się z tym wszystkim spotkam. No nie, nie? Że to jest pewna praca i to jest jakoś no trudne. Mhm. A jakoś tak też mam w głowie to, że... Nie chcę znowu wszystkiego zwalać na kulturę, ale no, pozwolę sobie raz jeszcze, no, że też nie do końca jest miejsce na właśnie doświadczanie smutku czy różnych innych przykrych emocji, że lepiej, żeby ich szybko nie było, więc no, można je zagłuszyć. Nie? Mhm. I potem trochę taki mamy efekt.
Mhm. By się przydało teraz skończyć, bo to tak jakby coś wylądowało.
Mhm.
Ale pomyślałam sobie o tym takim też trybie odcinania się, czy nie pozwalania sobie na takie bycie tu i teraz, na tą uważność, że tu wchodzi ten cały multitasking, który tak naprawdę zostało to wyrażenie ukute dla komputerów, ale jakoś ostatnimi czasy stało się to jakoś takie bardzo popularne, że można by lepiej zarządzać czasem i że w tym lepszym zarządzaniu czasem, przynajmniej przy niektórych wersjach, jest taka propozycja, żeby robić kilka rzeczy naraz. Ja przyznam bez bicia, że ja się dałam wciągnąć w taki rodzaj funkcjonowania, tak, że w pewnym momencie czułam, że jeżeli ja tylko robię obiad, to ja tracę czas. Przecież mogę w tym momencie czegoś posłuchać. Że doszło do tego, że ja nawet nie oglądałam serialu, tylko jednocześnie właśnie scrollowałam, albo odpowiadałam, albo robiłam sobie jakiś tam plan i jednocześnie oglądałam serial, bo to przecież strata czasu siedzieć i tylko patrzeć. I gdy tak zupełnie jak gdyby... Nie powiem, że znikąd, no bo to skłamie, tak? Ale jak dopadł mnie taki moment, kiedy jakoś poczułam daną chwilę, tak? To był akurat taki moment, kiedy nalewałam wodę do wanny, musiałam sprawdzić jej temperaturę i to mnie jakoś tak zatrzymało, że moja ręka jest w tej wannie, sprawdzam temperaturę wody. I nic więcej. I to był jeden taki moment, kiedy dopiero do mnie doszło tak na poziomie tak naprawdę cielesnym, co to jest uważność. Mm-hmm. Nie na poziomie teoretycznym, tylko jak rzeczywiście się tego doświadcza. I drugi moment to był taki, kiedy w zeszłym tygodniu rozmawiałam ze swoją kuzynką. Rozmawiałyśmy właśnie o uważności, na ile myślimy o tym jakoś świadomie, na ile to jest jakaś moda, na ile to jest jakieś hasło. I ona powiedziała wtedy takie zdanie, że była jakoś taka mocno zagoniona w pracy, że myślała, że no, tutaj tu troszkę zdalnie, tu jednocześnie zrobi tu, a tu posprząta, a tu przejdzie, a tu coś odbierze, w międzyczasie zrobi zakupy, a coś tam. I że powiedziała sobie w pewnym momencie takie stop, teraz idę korytarzem. I jak ja usłyszałam to zdanie, ona oczywiście wyjęła z kontekstu, tak, ale znaczy z wielu różnych czynności, ale sobie pomyślałam, tak naprawdę, co jest pożytecznego w chodzeniu korytarzem? To jest tylko bycie między punktem A i punktem B, tak? Ale jakby doniosłość tego stwierdzenia, ja teraz idę korytarzem, jakoś mnie bardzo poruszyła. Czyli, że to nie wszystko musi być pożyteczne, nie wszystko musi być sprawcze, nie wszystko musi być jakieś, nie wszędzie, nie o wszystkim musimy wiedzieć. Czasami musimy po prostu być i po prostu to dostrzec.
Tak, i to być jest takie, że to być ma taką głębię. Mm-hmm. Nie, że być, czuć i doświadczać tej chwili w takim, że naprawdę jestem w danym momencie jakoś świadomie, że ja czuję, nie? Właśnie, już zostajemy nawet przy tym korytarzu, mm-hmm. że ja czuję swoje kroki, że ja widzę, gdzie jestem, że ja nie jestem myślami gdzieś tam w kosmosie, tylko że ja naprawdę jestem w tym momencie. Mm-hmm. I tak... Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem właśnie jednak dobry moment na wylądowanie, bo mam w głowie to, co chciałyśmy polecić na koniec. I tak sobie pomyślałam, że tak jakoś ładnie do tego momentu doszłyśmy.
Rzeczywiście.
Bo dzisiaj na koniec chciałyśmy zaproponować wam pewne ćwiczenie. No i właśnie ćwiczenie na uważność. I ono będzie dla was do znalezienia w opisie odcinka i na różnych naszych mediach społecznościowych. Ale to będzie ćwiczenie o rodzynce. To jest ćwiczenie, które ja w sumie już robiłam kilka razy. No i jest w nim coś takiego niesamowitego. Chociaż jak zaczęłam mówić o tej rodzynce, to przyszło mi do głowy też jakieś takie inne doświadczenia na bycie tu i teraz. No ale to zostańmy już przy tej rodzynce.
Ja wiem, dlaczego ja tego nie lubiłam, bo ja nie lubię rodzynek.
Ale to nie musi być rodzynka, bo też nawet myślałam sobie w aucie, jak jechałam do ciebie, że rodzynkę można spokojnie zamienić na pomarańcze, jabłko.
A może być w czekoladzie?
Whatever. Może być w czekoladzie.
To może być rodzynka.
To co?
No to co?
Koniec?
Niech będzie.
To do usłyszenia za 2 tygodnie.
Do usłyszenia.
Jeśli podoba ci się to, co nagrywamy, daj nam koniecznie znać. Wszystkie subskrypcje, lajki i twoje komentarze to dla nas wiatr w żagle. One naprawdę mają znaczenie. Możesz też pomóc nam realizować kolejne odcinki, dołączając do społeczności Patronite, lub jeśli wolisz, możesz postawić nam kawę na Buy Coffee 2. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. Dziękujemy, że jesteś z nami.